Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Wniosek złożył prezes Rady Ministrów. Za głosowało 231 posłów, przeciw było 181. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata. Posłowie zadawali pytania szefowi rządu. Debacie przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Zgłaszając wniosek o udzielenie wotum, premier zaznaczył, że przed rozpoczynającym się w czwartek szczytem Unii musi mieć pewność, że jego rząd ma poparcie większości parlamentarnej. Szef rządu zaznaczył, że chce potwierdzić mandat swojego gabinetu, ale też poprosić Izbę o swoiste podsumowanie i ocenę ostatnich 12 miesięcy. Podczas swojego wystąpienia premier wskazał na sukcesy. Wśród nich spadek bezrobocia, wzrost płac i ogólna poprawa warunków życia.
Wskaźnik, który pokazuje poziom nierówności. I otóż w ciągu naszych rządów on zmalał o 2 punkty z 31 do 29 mniej więcej. I to jest duża zmiana. To jest ruch, który w wielu krajach świata był obserwowany z zazdrością. Zresztą jak przyglądamy się ewolucji innych wskaźników równościowych, czy patrząc na negatyw nierównościowych, to widzimy, że w waszych czasach przez 8 lat urosły nierówności, skrajne nierówności.
W czasie debaty głos zabierali posłowie wszystkich formacji. Nie zabrakło pytań o rolnictwo czy przemysł. Poseł Łukasz Rzepecki z Kukiz15 zarzucił premierowi, że nie realizuje programu własnej partii.
Jak mamy jako Kukiz15 panu zaufać w momencie, kiedy nie realizuje pan własnego programu wyborczego z 2015 roku? Ja pamiętam, kiedy to w programie Prawa i Sprawiedliwości, który ten Prawo i Sprawiedliwość porzuciło swój program wyborczy, w 2015 roku zapisało, że nie będzie podwyższać cen paliw. W 2019 roku mamy podwyżkę cen paliw o 10 groszy na litrze, co za tym idzie podwyżkę cen żywności.
Wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała, w której parlamentarzyści wyrażają zaufanie wobec rządu. Sejm udziela wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała w środę byłą wiceminister finansów Katarzynę Zajdel-Kurowską, która jest przedstawicielem Polski w Banku Światowym.
Funkcję wiceministra pełniła ona w latach 2007-2009, gdy resortem finansów kierowali Zyta Gilowska i Jan Wincent Rostowski.
Katarzyna Zajdel-Kurowska przypominała, że podczas pracy nie skupiała swojej uwagi na kwestiach podatkowych. Zajmowała się m.in. długiem publicznym.
Przewodniczący komisji Marcin Horała dopytywał jednak, czy w resorcie rozmawiano wówczas o wyłudzeniach podatkowych.
Czy w ogóle w tym czasie, kiedy Siadek uczestniczyła w posiedzeniach kierownictwa, czy w tym gronie, w jakimkolwiek kontekście pojawił się temat wyłudzeń podatkowych, oszustw, pojęcie karuzeli podatkowej, czy jakby była jakaś dyskusja w ogóle na ten temat?
Stwierdzenie karuzela podatkowa chyba pojawiło się, wydaje mi się, ale mogę się mylić, trochę później, kiedy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pewnymi systemami, które w jakiś sposób wpływały na obchodzenie prawa podatkowego. Natomiast nie przypominam sobie, żeby ten temat jakoś, czy tego typu stwierdzenie jakoś często padało.
Była wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska dodała, że w 2008 roku nie było to jeszcze problemem systemowym, który mógłby wzbudzać niepokój.
Komisja Śledcza do spraw VAT została powołana na początku lipca bieżącego roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Luka VAT-owska jest szacowana na 250 miliardów złotych.
Jastrzębska Spółka Węglowa chce być czołowym producentem wodoru na potrzeby transportu. Prezes spółki Daniel Ozon ma nadzieję, że za 2-3 lata powstanie pierwsza instalacja do zasilania autobusów przy koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.
Temat wykorzystywania czystych paliw jest podejmowany podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.
JSW pracuje nad technologią komercyjnej produkcji wodoru. Spółka jest w stanie pozyskać to paliwo z gazu koksowniczego. Stanowi on 50% zawartości tego gazu.
Prezes JSW Daniel Ozon zwraca uwagę, że spółka prowadzi rozmowy z partnerami z Azji, Japonii oraz Chin na temat możliwości zakupu technologii i instalacji.
Po wstępnych wyliczeniach wydaje się, że moglibyśmy dostarczać najczystszy wodór, ten o czystości 99,99% do stacji wodorowych, które napędzałyby, którymi można by tankować autobusy. W metropolii śląskiej dzisiaj mamy ponad 1500 autobusów. Przewidywane są dodatkowe zakupy tak, żeby było 2000 autobusów. Metropolia planuje systematyczną wymianę tych autobusów, tych najstarszych, z silnikami diesla, które najbardziej zanieczyszczają środowisko, na te zeroemisyjne, o napędzie bateryjnym czy o napędzie wodorowym.
Zasilany tym paliwem autobus promujący wodorowe plany spółki wozi uczestników szczytu COP24 w Katowicach. W mieście stanęła też stacja do ładowania autobusu.
Grupa JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej, a także produkuje ponad 3,5 miliona ton koksu rocznie.
Koksownie grupy JSW mają potencjał do produkcji około 72 tysięcy ton wodoru na rok.
Senat zgodził się na powołanie Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Sejm wybrał go na to stanowisko 23 listopada.
Było to już kolejne od września podejście do wyboru osoby, która pełniłaby funkcję rzecznika praw dziecka. Wcześniej parlamentarzystom nie udało się obsadzić tego urzędu.
Mikołaj Pawlak jest prawnikiem. Obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas dyskusji w Senacie pytano go m.in. o wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz. Wskazywano przy tym m.in. na wątpliwości organizacji pozarządowych.
Pawlak mówił, że jego praca na rzecz dzieci ujawniała się w trakcie spraw sądowych, a on od 12 lat w życiu codziennym starał się być adwokatem dzieci.
Senatorowie pytali go też m.in. o to, czy jest za ograniczeniem prawa do tzw. aborcji. W odpowiedzi Mikołaj Pawlak wskazał, że należy wszelkimi możliwymi sposobami zmierzać ku temu, by życie było chronione jak najlepiej.
Przepisy teraz obowiązujące moim zdaniem nie są precyzyjne. Należy wyjaśnić te rozbieżności. Częścią drogi do wyjaśnienia tych rozbieżności jest być może wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego. Przychylam się do tego wniosku, przychylam się do uzasadnienia skierowanego przez prokuratora generalnego jako stronę postępowania, a dodatkowo uzupełniałem również na komisji o ten krótki wywód prawniczy, na który nikt nie zwraca uwagi, dotyczący istnienia ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka i tego obowiązku chronienia życia od poczęcia. Mając na uwadze tą sytuację, uważam, że należy właśnie wszelkimi możliwymi sposobami zmierzać ku temu, aby życie było chronione jak najlepiej. Jeżeli życie ma być chronione od poczęcia, to od poczęcia w każdym możliwym zakresie. I takie jest moje zdanie.
Kolejna już procedura wyłaniania nowego rzecznika praw dziecka była wszczęta po tym, jak w październiku Senat nie zgodził się, aby stanowisko to objęła Agnieszka Dudzińska. Urzędu tego nie udało się obsadzić też we wrześniu.
Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia bieżącego roku. Swe obowiązki będzie on pełnić do złożenia ślubowania przez Mikołaja Pawlaka.
Prezydent Andrzej Duda nadał medale stulecia odzyskanej niepodległości osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.
Uroczystość odbyła się w południe w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu uczestniczyli pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, a także minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami i doradcami.
W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda wskazał, że medale stulecia nawiązują do odznaczenia, które w 1928 roku wręczono w 10. rocznicę odzyskania niepodległości.
Cieszę się ogromnie, że dzisiaj mogę te nowo ustanowione, ale można powiedzieć w jakimś sensie odnowione medale odzyskanej niepodległości państwu wręczyć przedstawicielom bardzo różnych środowisk, bardzo różnych dziedzin życia, twórczości, kultury, nauki, sportu, ale także i walki o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Że mogę państwu te medale wręczyć, dziękując za wspaniały dorobek państwa życia, dziękując za to wszystko, co państwo dla Polski, dla bliźnich, dla rozsławiania Polski na świecie, dla tworzenia polskiej kultury, kultury, dla rozbudowywania polskiej nauki, czy też po prostu dla działalności dla zwykłych ludzi, bardzo często biednych ludzi, ludzi będących w trudnej sytuacji, czynicie?
Odznaczenia otrzymało 28 osób. Medale zostały ustanowione przez Sejm i Senat z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal stulecia odzyskanej niepodległości ma charakter pamiątkowy. Nadawany jest w okresie trwania Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski.
Wśród poszkodowanych w zamachu w Strasburgu jest obywatel Polski, poinformowała ambasada Rzeczypospolitej w Paryżu. Rodzina rannego jest objęta opieką konsularną.
Wciąż też trwa obława na 29-letniego mężczyznę, który we wtorek w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego strzelał do ludzi. Napastnik zabił 2 osoby, a 14 ranił.
Atak najpewniej miał podłoże terrorystyczne. Z relacji świadków wynika, że napastnik krzyczał Allahu Akbar. W środę zatrzymano krewnych mężczyzny. Napastnik był znany policji. Figurował na liście jako osoba zagrażająca bezpieczeństwu.
Profesor Zdzisław Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego zauważa, że Francja nie radzi sobie z terroryzmem.
Policja francuska i wywiad francuski okazał się słaby, okazał się bezużyteczny wobec zamachowca dżihadysty, o którym wiemy, że miał być aresztowany poprzedniego dnia, który wielokrotnie był zatrzymywany przez policję francuską. I w tym momencie mamy połączenie z jednej strony terroryzmu islamskiego z bandytyzmem, z którym nie radzi sobie Republika Francuska, a jednocześnie, jak można domniemywać, wykorzystuje ten akt w celu zakazania demonstracji na terenie całej Francji. Czyli polityka poprawności politycznej wobec napływowej ludności, głównie pochodzenia islamskiego, powoduje negatywne skutki dla całej Francji, a w tym kontekście także i w kontekście bezpieczeństwa europejskiego.
We Francji obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Zaostrzono środki bezpieczeństwa, między innymi na dworcach, w pobliżu atrakcji turystycznych czy urzędach.
Na ulicach widoczne są patrole służb mundurowych. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu zaleca zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń miejscowych władz.
Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych wezwała rządy państw europejskich do sprzeciwienia się budowie gazociągu Nord Stream 2. Kongresmeni przyjęli w tej sprawie niewiążącą rezolucję. Opowiedzieli się też za nałożeniem przez Stany Zjednoczone sankcji w związku z tą inwestycją. Dokument głosi, że Nord Stream 2 to drastyczny krok wstecz dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i interesów Stanów Zjednoczonych.
Izba wezwała prezydenta Donalda Trumpa do wykorzystania wszelkich dostępnych środków do wspierania europejskiego bezpieczeństwa energetycznego poprzez politykę dywersyfikacji, by zmniejszyć zależność od Federacji Rosyjskiej.
To sygnał, że amerykańscy politycy są bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje między Rosją a Niemcami w relacjach gospodarczych i politycznych, powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Wiemy o tym, że administracja amerykańska jest przeciwna tej inwestycji. My w Polsce też uważamy oczywiście, że ta budowa gazociągu rosyjsko-niemieckiego to jest uderzenie w interesy europejskie, w solidarność europejską, ale także i w polskie interesy, w interesy naszego regionu. Także wsparcie ze strony amerykańskich polityków w użyciu tej deklaracji jest oczywiście bardzo pożądane, tylko trzeba brać pod uwagę także i to, że to nie jest wiążące. To jest wskazówka polityczna dotycząca w szczególności nastrojów wśród parlamentarzystów amerykańskich, ale decyzje są po stronie Białego Domu, po stronie prezydenta Trumpa.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rezolucja to część konsekwentnej polityki Waszyngtonu. Zarzucił USA uciekanie się do nieuczciwej konkurencji w kwestii gazociągu.
Rosyjski gazociąg ma przebiegać po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. Zgodnie z obecnym planem Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Budowie sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i kraje bałtyckie.
Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę cykl kateches na temat modlitwy Ojcze Nasz. Papież zaznaczył, że ma ona swoje zakorzenienie w konkretnej rzeczywistości człowieka. Jako przykład wskazał prośbę o chleb powszedni.
Ojciec Święty zauważył, że jest to prośba prosta, ale istotna, która mówi, że wiara nie jest kwestią dekoracyjną, oderwaną od życia, pojawiającą się wówczas, gdy zostały zaspokojone wszystkie inne potrzeby.
Jezus uczy nas, że modlitwa nie zaczyna się w życiu człowieka po napełnieniu żołądka, a raczej zakorzenia się wszędzie tam, gdzie jest człowiek, każdy człowiek, który jest głodny, który płacze, walczy, cierpi i pyta się dlaczego. Naszą pierwszą modlitwą w pewnym sensie było kwilenie towarzyszące pierwszemu oddechowi. W tym płaczu noworodka zapowiadał się los całego naszego życia.
Papież wskazał, że Jezus w modlitwie nie chce zgasić tego, co ludzkie, nie chce tego znieczulić. Pragnie natomiast, aby każde cierpienie, każdy niepokój wzniosły się ku niebu i stały się dialogiem.
Zwracając się do polskich pielgrzymów, papież przypomniał, że w środę obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Zapewnił też, że zawierzył jej polskie rodziny, w tym szczególnie te, które oczekują potomstwa.
San Giovanni Paolo II.
Święty Jan Paweł II powierzył jej macierzyńskiej troszce życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się narodzą. Możemy dostrzec, że Matka Boża, która objawiła się w Guadalupe, jest w stanie błogosławionym. Za jej wstawiennictwem w tym czasie Adwentu wypraszajmy dar potomstwa dla bezdzietnych rodzin, szacunek dla poczętego życia i otwartość serc na wartości ewangeliczne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję papieża Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na radiomaryja.pl.
Tą informacją kończymy wiadomości na naszej antenie.